Nowa gazetka w sklepach Comfort to aż 40 stron pełnych inspiracji i rabatów. Sprawdź setki wybranych produktów. Comfort. Najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. W ofercie ponad 50 tysięcy produktów.
Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu. Razem z nami jest już niemal prosto z Kuby, a w zasadzie prosto z wakacji na Kubie, poseł Prawa i Sprawiedliwości Bolesław Piecha. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A w zasadzie powinienem zacząć. Buenos dias, señor diputado. Może mi pan powie, panie pośle.
Hola,
dobrze. Czemu otworzono szkoły, a w zasadzie tak, mamy zamiar otworzyć szkoły dla dzieci z klas 1-3, nie zaszczepiwszy uprzednio nauczycieli?
No ja sądzę, że program i harmonogram szczepień przewidywany dla populacji polskiej jest jasno określony. Nie chcemy robić i nie chciano robić również w ministerstwie wyjątków. Jednak cała sprawa polega na tym, że priorytet muszą mieć ci, którzy stoją na pierwszej linii frontu i którzy udzielają nam
pomocy. Na pierwszej linii frontu będą właśnie nauczyciele, jako żywo.
To jest pierwsza sprawa. Oni nie stoją. No, niedawno usłyszałem, że powinni być zaszczepieni również weterynarze w pierwszej kolejności, bo jak się idzie z psem chorym, to tam przecież się pojawia człowiek. Ja sądzę, nie twórzmy pewnych takich tych. Ja uważam, że jeżeli chodzi o szkoły, to ta sytuacja jest nie najgorzej przygotowana.
Ja błagam pana, sformułowanie nie twórzmy takich tych, niewiele nam jednak wyjaśnia, bo mówiąc zupełnie serio, panie pośle, sytuacja jest prosta. Przecież był czas, kiedy można było zaszczepić nauczycieli. Można zacząć właśnie od tych z klas 1-3. Nauczycieli w Polsce jest 500 000, może trochę więcej. Tych z klas 1-3 zdecydowanie mniej. Gdyby ich zaszczepić, cały problem by zniknął. Otwieramy szkoły, bo dzieci nie chorują, znaczy nie przenoszą. Przenoszą, ale nie chorują. O właśnie, tak. Na koronawirusa, a nauczyciele będą zaszczepieni. Kropka. Dlaczego tego nie zrobiono? Ja tego takie, nie rozumiem.
To
nie rozumiem.
Najprostsze z możliwych stwierdzeń. Natomiast sądzę, że przede wszystkim na pierwszej linii frontu jest ochrona zdrowia.
Ale to właśnie to jest ochrona zdrowia. Pan był wiceministrem zdrowia. Proszę mi wytłumaczyć, nam wytłumaczyć, naszym słuchaczom, pańskim wyborcom, jakie motywy stały za tym, żeby nie szczepić nauczycieli, tylko ich teraz testować, kiedy w zasadzie jest szczepionka i te testy to są psu na budę.
Psu na budę jak psu na budę. Każdy te testy przechodził, ja przechodziłem je kilkukrotnie i wcale nie uważam, że są psu na budę. Ja rozumiem, że może być tak, że oczywiście przetestowany dzisiaj już za 2-3 dni może być dodatni. To jest jasne. Natomiast jest to krok jednak w dobrym kierunku, ale głównie jednak przyświeca nam to, co jest najważniejsze. A najważniejsze to jest jednak powrót dzieci do szkół, bo to jest zwłaszcza tych najmłodszych, bo dla nich, dla ich edukacji to jest rzecz priorytetowa. Ja nie sądzę, żeby 7-latek wytrzymał przed komputerem.
Panie pośle, nikt nie protestuje przeciwko.
Jak pan, bo nie wytrzyma tego przecież, prawda?
Dlatego ja nie prowadzę zajęć z 6-latkami ani z 7-latkami. Niemniej jednak nikt nie protestuje przeciwko powrotowi dzieci do szkół. Ja tylko zadaję pytanie. Nie tylko ja mam takie wątpliwości, dlaczego nauczyciele nie zostali zaszczepieni. Pan pozwoli, że oddam głos Agnieszce Szarowskiej, pełnomocniczce dyrektora szpitala MSWiA do spraw COVID-u, a z zawodu lekarce specjalistce od chorób zakaźnych, która powiedziała wprost w RMF-ie, że jeszcze nie nabyliśmy odporności poszczepiennej i nauczyciele nie zostali zaszczepieni. Poczekajmy do tego momentu, wyszczepmy pracowników szkół i wtedy można pomyśleć o otwarciu właśnie szkół i wpuszczeniu tam uczniów. To słowa Agnieszki Szarowskiej, specjalistki, nie Mazurka, który
Tego nie będę kwestionował oczywiście, natomiast musimy pamiętać, że co tydzień do Polski przybywa około 300-350 tysięcy szczepionek i gdybyśmy próbowali wszystkich w tych 350 tysięcach w jednym czy w drugim tygodniu zmieścić, to by się okazało, że musielibyśmy mieć cud porównywalny do rozmnożenia chleba. Nie ma możliwości zaszczepienia wszystkich. Wybrano takie, a nie inną drogę. Ja ją uważam za słuszną. Jeżeli chodzi o otwarcie szkół, jeszcze to się nie nastąpiło, ale sądzę, że ta decyzja jest jednak rozważana.
Dobrze, panie pośle.
Również z udziałem specjalistów, panie redaktorze. Specjalistów.
Bolesław Piecha, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest państwa i moim gościem. Panie pośle, pan jest posłem z województwa śląskiego. To w tym województwie w tej chwili rozgorzały chyba najsilniejsze protesty przeciwko tym obostrzeniom, bo wyciąg w Wiśle ogłosił, że on nie będzie przestrzegał już dalej ograniczeń. W Cieszynie restauracja u trzech braci stała się sławna w całej Polsce, dlatego że działa. Do tego dołączają, no, po sąsiedzku niemal, czyli górale z Podhala. Panie pośle, coraz więcej ludzi mówi, że nie rozumie tych obostrzeń, ma tego dość. Czy oni przychodzą do pańskiego biura? Czy oni do was przychodzą?
Jasne, że przychodzą. Przychodzą,
no i co im pan mówi oprócz tego?
Mikroprzedsiębiorcy i tak dalej. Problem jest w tym, że dura lec sed lex. Ja sądzę, że jesteśmy przede wszystkim bardzo zmęczeni.
Niech się pan nie gniewa. Pan jest wypoczęty, bo pan właśnie wrócił z Kuby.
Ograniczenie możliwości przenoszenia wirusa jest w tej chwili najważniejsze. Ba, nie mamy jeszcze jakiegoś tam specjalnie pojęcia.
Panie pośle, sekundkę. Panie pośle, sekundkę. Ale...
gdzieś tu nie grasuje.
Panie pośle, ale pan czy ja możemy rzeczywiście pouczać innych z perspektywy ludzi, których te ograniczenia nie dotknęły. Pan wrócił wypoczęty z Kuby. Ja pracuję normalnie, prawie normalnie, bo rozmowy prowadzę zdalnie i mnie to nie dotyka. Ale to są ludzie, którym odebrano nie tylko pracę, ale pieniądze. Nie mają za co spłacić swoich kredytów, nie mają za co kupić wszystkiego, co potrzebują. To nie jest tak, że to dotknęło największych burżujów, którzy opływają w
luksusy. Dla nich, panie redaktorze, jest sformułowana określona tarcza finansowa. One już z niej częściowo skorzystali, teraz skorzystają bardziej. Ja rozumiem, że to nie zapełni tej całej przestrzeni, w której zwykle ten biznes, mówiąc kolokwialnie, hulał właśnie w tych sezonach zimowych. Mamy szczególny rok pandemiczny. On nie jest rokiem kalendarzowym, no szkoda, bo mogło się wszystko skończyć 1 stycznia, ale tak nie jest. I w związku z tym ten rok jeszcze będzie trwał.
Dobrze, panie pośle, to zostały nam...
Dura lex sed lex i wytrzymajmy jeszcze to. To jest mój taki apel. Wytrzymajmy, a rząd...
Niech się pan nie gniewa, ale im bardziej pan mówi dura lex sed lex, tym bardziej mam ochotę dodać, że apeluje o to poseł Bolesław Piecha, który właśnie wrócił z zagranicznych wakacji. No panie pośle, zejdźmy na ziemię.
Ale nikt mi nie zabronił wyjechać.
Nie, nikt panu nie zabronił. Chodzi mi tylko...
Ta wycieczka była projektowana jeszcze przed pandemią i również może w tej konwencji ratuje firmy, te, które w tej branży siedzą. Czyli
ja się
firmy
cieszę,
turystyczne. No, przecież to chyba samo z siebie wynika.
Panie natomiast pośle, nie ma nic złego w tym.
Nie było ograniczenia. Panie pośle. Jedyną konsekwencją jest kwarantanna. W związku z tym jestem na kwarantannie, ale tak samo jak pan pracuje.
Panie pośle, ja bardzo pana przepraszam, ale dobrze, panie pośle, pan pozwoli, że może jednak czasem zadam jakieś pytanie. Bardzo proste pytanie. Michał Dworczyk wczoraj powiedział, że najważniejszą przeszkodą w tym, żebyśmy mogli szczepić szybciej, jest brak szczepionek. W Polsce jest w tej chwili 1 000 000 szczepionek, a wyszczepiliśmy 200 tysięcy osób. Czy może pan nam wyjaśnić, jak to się dzieje, że 4/5 szczepionek zostają nieużyte, a minister Dworczyk twierdzi, że chętnie byśmy szczepili, ale nie mamy czym?
220 tysięcy szczepionek zostało zużytych do wczoraj.
A 1 052 000 tysiące.
Natomiast druga połowa jest zarezerwowana do szczepienia.
Tak, to ciągle pozostaje 600 tysięcy.
Trzeba ją zrobić. Ja sądzę, że w tym tygodniu będziemy mieli sprawdzian sprawności naszych punktów szczepień. To nie tylko już będą szpitale węzłowe, bo póki co szczepi się pracowników ochrony zdrowia, ale pojawią się inne punkty, a tych punktów jest 6 tysięcy. Większym dla mnie oczywiście kwestią, to jest kwestia logistyczna.
Dobrze, ale panie pośle, czy pan może nam wyjaśnić, jakim cudem w Polsce, panie pośle, przepraszam, czy może pan nam wyjaśnić, jakim cudem w Polsce w weekendy się nie szczepi? W sobotę mieliśmy wyszczepionych 1235 osób, w niedzielę, proszę państwa, prawie 3 razy tyle, bo 3 000 osób. W Anglii się szczepi 200 tysięcy osób dziennie.
To jest przykre, ale te szczepienia nie wykonuje pan Dworczyk, ani ja, ani nikt z rządu. Te szczepienia wykonują podmioty, które są podmiotami z definicji samodzielnymi.
Panie pośle, ale odpowiada za akcję szczepień nie jakiś podmiot anonimowy, tylko odpowiada rząd. Stąd pytanie, czy nie można tego zorganizować tak, by w weekendy można było szczepić ludzi? No to są pytania, które dostajemy codziennie od słuchaczy.
Jest to nakaz chwili, to musi być oczywiście jakiś apel, to musi być również przygotowanie tego. Z tego, co wiem, nie będzie brakowało szczepionek. Z tego, co mówił wczoraj pan minister Dworczyk i podkreślał to również pan minister Niedzielski.
Nie będzie brakowało szczepionek, to słyszeliśmy. LMF24.pl, interia.pl, tam dalszy ciąg naszej rozmowy. Serdecznie zapraszam, porozmawiamy również o polityce. Zostańcie państwo z nami, słuchaczom radia. Serdecznie dziękujemy, kłaniamy się. Panie pośle, zanim przejdziemy do polityki, pan pozwoli, że jeszcze jedną rzecz tylko spytam, jeśli chodzi o szczepionki, bo czy pan tak serio, tak na moment niech pan nie odpowiada jak polityk z przekazem dnia w ręku. Czy pan nie widzi
tego... Nie wiem, czy to jest możliwe.
Dobrze, ale czy pan nie widzi tak naprawdę rozdźwięku między tym, co słyszymy z ust ministra Dworczyka, z ust ministra Niedzielskiego, który mówi o tym, że będą 3 miliony miesięcznie szczepione, że nasz system jest gotowy, żeby miliony szczepić, a tym, że w weekendy nie szczepi się nikogo, a w pozostałe dni tygodnia minister Dworczyk jakiś bardzo ambitny plan 250 osób tygodniowo rzuca, czyli tyle, ile w Anglii dziennie. Czyli 1/5 tego, co
mamy. Trzeba oczywiście, panie rektorze, zgoda. Trzeba zrobić wszystko, żeby wszystkie dni, 7 dni w tygodniu te punkty działały i te punkty szczepiły. To oczywiście opiera się, jedynym ograniczeniem powinna być tutaj sprawa możliwości dostaw tej szczepionki. One są określone w europejskim planie dystrybucji i tego nie przeskoczy.
Ale ja panu mówię, że mamy milion szczepionek.
Jest kwestia zagwarantowania.
Że mamy milion dawek.
Tego do szczepienia. Pan o tym też doskonale wie. To nie jest tak, że nagle wyszczepimy wszystko, a potem nagle się okaże, że jest dziura i to szczepienie było, przepraszam za stwierdzenie, psu na budę. Sądzę, że to jest dość rozsądne działanie.
Panie pośle.
Tak,
panie
uważam,
pośle.
Że trzeba apelować do rządu, żeby w weekendy również działały punkty szczepień.
I to jest bardzo dobry apel, tylko pan ma większe możliwości. Pan może apelować jako poseł, jako zaplecze tego rządu, no, na Boga Świętego.
Ja rozmawiałem z panem minister Dworczykiem, dokładnie żeśmy sobie wyjaśnili te wszystkie...
No i jak on to panu wyjaśnia? Dlaczego w weekendy nie można szczepić?
Sądzę, że rząd przygotuje odpowiednie plany, być może nawet finansowe, żeby zachęcić punkty szczepień, a mamy ich niedługo otworzyć poza tych 500 szpitali węzłowych, 6 tysięcy z hakiem, żeby szczepionka docierała.
Dobrze, panie pośle,
i docierała w niezbędnej ilości do szczepień codziennie, w tym weekendy.
Kropka. Dalej już może nie o koronawirusie, bo myślę, że wszyscy są już tym zmęczeni. Znaczy zarówno wirusem, jak i rozmową o nim. Panie pośle, polityk, którzy śledzą politykę, zaintrygowały plany Prawa i Sprawiedliwości, w zasadzie posłów Prawa i Sprawiedliwości, bo formalnie to nie jest projekt rządu, by zmienić prawo tak, byśmy nie mogli teraz odmówić przyjęcia mandatu. Teraz jest bowiem tak, że jak nas zatrzyma pan policjant i mówi mandat, panie Mazurek, za przechodzenie na, nie na pasach, albo za przechodzenie na czerwonym świetle, to ja oczywiście mogę powiedzieć, nie, proszę pana, ja wcale nie przechodzę na czerwonym świetle, idę z tym do sądu. A teraz nie. Teraz będzie trzeba najpierw zapłacić mandat, a później będzie można ewentualnie pójść z tym do sądu. Może pan mi wyjaśnić? Może bym wyjaśnić,
czym to
zostało uporządkowane.
Jest sprawa nowa, jest sprawa dyskusyjna, jest sprawa póki co jako projekt i to projekt poselski, więc pewnie będzie dyskutowana, ale ja no nie jestem aż takim kryształowym człowiekiem. Zdarzało mi się zapłacić 2 razy mandat poza granicami kraju, jak pracowałem w Parlamencie Europejskim, za przekroczenie szybkości. Dostałem oczywiście natychmiast formularz i nie było słowa, że ja tego mandatu mogę nie przyjąć. Były tylko słowa, co się stanie, jak do 2 tygodni nie zapłacę, jak do 4 tygodni nie zapłacę, jak to będzie rosło.
Ale
i później przyjdzie do mnie
mamy
nakaz płatny. Więc takie przypadki we Francji, w Niemczech istnieją, więc ja nie mówmy, że jesteśmy z jakiejś tam gwiazdy dziwnej, gdzie po raz pierwszy tworzyli prawo. Tak, zgadzam się, że są pewne kłopoty z tym związane, pewne sprawy interpretacyjne. Wydaje mi się, że jest to wszystko do naprawienia w czasie prac komisji. Natomiast to, co jest takim być może bardzo miękkim tłumaczeniem, że to usprawni pracę sądów, jest w jakimś sensie również i policji jest w jakimś sensie również uzasadnione. No, policjant ma sporządzać ogromny protokół za to, że pan przekroczył szybkość.
Nie, panie pośle, czy pan może mi wyjaśnić? Panie pośle, ja wiem. Panie pośle, hop, hop. Panie pośle, ja rozumiem. W różnych krajach są różne przepisy. W Polsce był dotychczas taki. Nikt go nie kwestionował. I teraz pytanie, czemu ma służyć ta zmiana? Bo jak rozumiem pomysł, że ma ona służyć temu, byśmy byli bardziej podobni do Unii Europejskiej, jest, znaczy inaczej, to uzasadnienie jest o tyle mało wiarygodne, że to zgłaszają najbardziej eurosceptyczni posłowie Solidarnej Polski. Oni nie są przesadnymi miłośnikami.
A z tego co wiem, podpisały się tam również posłowie Prawa i Sprawiedliwości, więc nie przesadzajmy. Ja powiedziałem, że sprawa jest dyskusyjna, jest wątpliwa. Poczekajmy, jak ten projekt wejdzie na obozu.
Nie, ale panie pośle, pan może czekać, a ja bym chciał wiedzieć,
I co zrobi z tym Senat i jak się zachowa prezydent. Cały proces legislacyjny jest znany, w związku z tym namawiam do cierpliwości, a nie do podsycania
jakie
emocji.
Jakie podsycanie? Ja podsycam.
Nie podsycam, no tak.
Mazurek
pan mówi
podsyca.
Prosto. Chodzi pan na pasach i twierdzi pan, że nie jest na pasach. No Boże Święty, takiego obywatela to ja nie spotkałem.
Panie pośle, pan nie spotkał również wielu innych rzeczy, bo pan był ostatnio na Kubie, my w Polsce.
Ale spotkałem, jak tam jest przestrzegane prawo. Otóż na Kubie są pojedyncze przypadki koronawirusa i wszyscy, słyszy pan? Wszyscy noszą maseczki. Mało tego, mieszkańcy Hawany upominali nas, jeżeli ktoś tą maseczkę miał troszeczkę poniżej nosa. To jest dyscyplina społeczna.
I to jest bardzo dobrze, że są zdyscyplinowani. Natomiast ja jednak pana nie pytam o wspomnienia z wakacji, tylko pytam zupełnie poważnie. Dlaczego zmieniać ten przepis? Pan mi nie jest w stanie tego wyjaśnić. Dobrze, zostawmy w takim razie te pomysły dotyczące właśnie...
Sejmowi, zostawmy to Sejmowi.
Trochę mnie to nie przekonuje, bo to jest taki argument. Siedź pan cicho, nie podsycaj pan, my tu mądrzejsi wiemy, co robimy. No niech się pan nie gniewa, ale wy mądrzejsi płacicie, pracujecie za moje podatki, mam prawo wiedzieć, co
robicie. Ale ja na Komisji Zdrowia spotykam zdecydowanie mądrzejszych ode mnie i od wszystkich, ale oni siedzą po ławach opozycji. Gdyby pan przeczytał protokoły, to by pan się zdziwił od tej mądrości, jak ona mniej więcej jest podzielona w Sejmie. Równo.
Dobrze, ale panie pośle, ja nie mówię, że opozycja jest mądrzejsza od was. Dobra, zostawmy to. Zostawmy sprawę mandatów. Pan mówi, poczekajmy, zobaczymy rzeczywiście, co postanowi Sejm, ale jednak naszą rolą nie jest podsycać, panie pośle, tylko pytać, skąd ten pomysł i dlaczego wy to właśnie teraz forsujecie? Czy tak naprawdę nie ma racji opozycja, mówiąc, że chodzi o to, by był to bat na tych, którym po głowie chodzi demonstrowanie przeciwko polityce Prawa i Sprawiedliwości?
Nie wydaje mi się, bo pan doskonale wie, że kiedyś te ograniczenia się skończą, a demonstracje i chęć demonstrowania swoich poglądów nie minie, więc dajmy temu spokój. Panie... Natomiast jeżeli chodzi o to, czy ja nie jestem twórcą tego dokumentu, mam pewne wątpliwości, również mam, ale również podzielam jedne racje, a nie tylko. Potępiam jedne, aby przychylam się do
panie drugiej. Panie Boże, zostawmy sprawę mandatów. Jeśli pan pozwoli... Przed Prawem i Sprawiedliwością kwestia wyboru, no nie tylko przed Prawem i Sprawiedliwością, także przed całym Sejmem w ogóle, wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. PiS ma swojego kandydata. Pan mi przypomni, kto to jest?
Nie przypomnę panu, bo nie znam nazwiska. Pamiętałem, ale uleciało mi z pamięci. Niestety już wiek robi swoje i czasami zapomina.
Nie wie pan, jak się nazywa kandydat Prawa i Sprawiedliwości na Rzecznika Praw Obywatelskich?
No nie pamiętam, wiem, ale nie pamiętam.
To ja panu przypomnę, to jest Piotr Wawrzyk, pański kolega z ław poselskich.
Tak, teraz już sobie przypominam.
No i to jest oczywiście kandydat świetny, to jest dokładnie taka sama sytuacja jak ze Sławomirem Neumannem, który też nie wiedział, kogoż to jego partia popiera. No to ja panu rzucę inne nazwisko, no bo skoro nazwisko Wawrzyk się jakoś panu nie obiło o uszy nie zapadło panu w pamięć. I ja rozumiem to doskonale, bo wszyscy zdają sobie sprawę, że pan z tego, że pan minister Wawrzyk nie będzie Rzecznikiem Praw Obywatelskich, choćby go nawet Sejm wybrał, tego Senat nie poprze. Ale prezydent ma inny pomysł. Jan Maria Rokita jest kandydatem, jest człowiekiem, który według pana prezydenta byłby dobrym kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy pan ten pomysł podziela?
I nie będę odkrywczy, bo już się na ten temat wypowiadałem w jakichś tam mediach. To jest bardzo ciekawa kandydatura. Jeżeli uzyskałby poparcie również części opozycji, bo pewnie nie wszystkich, to sądzę, że byłby to dobry kandydat. Natomiast na razie procedura trwa i nie wyrzucajmy.
Nie, ja wiem, że Jan Maria Rokita nie jest nawet zgłoszony.
Poseł Wawrzyk pewnie przejdzie głosowanie w Sejmie. Co się stanie?
A pan będzie głosował za panem?
Zostawmy to izbie, która się pochyli, zaduma, zastanowi się i tak dalej.
Myślicie się wszyscy pochylać i zadumać?
Wtedy będziemy rozmawiać o następnym rozdaniu.
Panie pośle, ale zanim się pan pochyli, proszę tylko uważać z tymi skłonami, bo wie pan, to może być niezdrowe po prostu. Ale to mówiąc poważnie, pan będzie głosował na pana profesora Wawrzyka, na pana wiceministra Wawrzyka?
Tak, jestem lojalnym członkiem partii. Jest to
nawet jak pan nie wie za bardzo, kto jest...
Moje ugrupowanie i nie sądzi pan, że może być inaczej. Natomiast zdaję sobie sprawę z trudności, które mogą być przy wyborze rzecznika.
Czyli
bo
nawet,
już dwa panie razy
pośle,
w tej serii wyborów
nawet nie wiedząc, kto jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na Rzecznika Praw Obywatelskich, nie, będzie pan na niego głosował i przekonywał nas, że to najlepszy z kandydatów.
Przypomina sobie jego zdjęcie, znamy jego...
Zna go pan ze zdjęcia, to jest dobre, to jest rzeczywiście dobre.
Żeby go zwizualizować, pracujemy wszystkimi zmysłami, panie redaktorze.
Nie wiem, jakimi zmysłami pan pracuje w Sejmie, naprawdę, i wolę w to nie wchodzić.
Nawet palcem. czyli dotykiem.
Niemniej jednak, no pytanie było inne. No, pan nie zna człowieka, ale będzie pan na niego głosował. Dobrze. I będzie pan przekonywał, że jest najlepszy. To jest, proszę państwa, polityka w najlepszym tego, znaczy w takim krystalicznym wydaniu. No to jest właśnie ten przykład. Widzieliście to państwo ze Sławomirem Neumannem. Mamy teraz ten przykład z panem posłem Piechą, który jest naszym gościem. Panie pośle, to ostatnie pytanie może. Czy pan wie, kiedy może, przypadkiem, kiedy będzie opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji? Przypomnę panu, że on był wydany niemal 3 miesiące temu, 22 października.
Ja nie wiem, kiedy będzie opublikowany ten wyrok i tu mówię całkiem szczerze.
A spodziewa się pan w ogóle, że to kiedykolwiek nastąpi? Chyba powinno.
No ma być niezwłocznie i definicja wyrazu niezwłocznie widocznie jest bardzo szeroka.
Tak, oczywiście jest bardzo szeroka. 3 miesiące nie jest opublikowane i nikt nie mówi, że coś jest nie halo, bo przecież niezwłocznie nie oznacza, że zaraz od razu w 3 miesiące, no bez przesady. To pośpiech jest, jak wiadomo, wskazany tylko przy jedzeniu z jednej michy i łapaniu pcheł, jak mówi stare przysłowie.
Nie, ma pan rację tutaj, no. Zupełnie. No, trzeba po prostu, to ja sądzę, że od tego jest Rządowe Centrum Legislacji i Kancelaria Premiera, a nie ja. Póki co nie jestem premierem i nie zamierzam.
A szkoda, byłoby nie. Ciekawie. Panie pośle, dobrze, to bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan jeszcze bardzo. Na kwarantannie, rozumiem, przepraszam.
Jeszcze na kwarantannie, tak. Kontrolowany codziennie przez policję. To jest trudna sprawa być na kwarantannie, bo to już jest trzecia moja kwarantanna. Z powodu spotykania się z różnymi osobami jest to bardzo trudne doświadczenie.
A właśnie, przepraszam,
nie będę tego pochwalał. Wolałbym być w tej chwili w wieku 7-10 lat i iść do szkoły.
Ale pan jest lekarzem, prawda? I nie wiem, czy pan jeszcze w ogóle praktykuje, czy nie.
Nie praktykuję, dlatego się nie pcham do szczepień, okay. Bo uważam, że przyjdzie na mnie kolej, zapiszę się i będę szczepiony.
Rozumiem, bo chciałem właśnie spytać, czy jako lekarz już pan jest zaszczepiony, no ale skoro pan nie praktykuje, to znaczy...
No to byłoby bardzo głupio, troszeczkę tam z własnego honoru mam i nie będę uczestniczył w różnego rodzaju dziwnych konstelacjach, że jestem niby pracownikiem związanym z ochroną zdrowia, a generalnie szpital widzę tak jak pan z fotografii albo z klipów.
Bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę. Kłaniam się nisko panu i naszym słuchaczom. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.